Partnerem odcinka jest Holly.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy Wam o gościu, o którym wspominaliśmy już mniej więcej 43 tysiące lat temu, bo w odcinku o Zawiszy Czarnym. Wspominaliśmy o nim nie bez powodu, ponieważ nasz cnotliwy koksu był przodkiem naszego dzisiejszego bohatera. Jednak fakt, że w żyłach Hubala płynęła krew naszego największego rycerza, to jeszcze oczywiście żaden wyznacznik, bo geny nie gwarantują sukcesu. Tymczasem Dobrzański walczył w legionach Piłsudskiego z bolszewikami, później w wojnie obronnej we wrześniu, a potem został jednym z pierwszych dowódców partyzantki w czasie II wojny światowej. A poza tym miał cholernie mocny sen i nie znał się na żartach. Poznajcie Hubala już teraz w Historii bez cenzury. To, że Heniek Dobrzański był potomkiem Zawiszy Czarnego, to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo to, co działo się w genach naszego dzisiejszego bohatera, to była jakaś istna kumulacja patriotyzmu. Choćby pradziadek Henryka walczył pod rozkazami Napoleona i otrzymał za swoją służbę Virtuti Militari, Legię Honorową i Medal Świętej Heleny. Inni przodkowie naszego dzisiejszego bohatera walczyli chociażby w powstaniach listopadowym, styczniowym, więc nie ma się co dziwić, że w rodzinie o takich patriotycznych tradycjach na świat przyszedł i kolejny bohater. Wydarzyło się to konkretnie 22 czerwca 1897 roku. Henryk wcale nie miał łatwego dzieciństwa, a całe swoje wychowanie w zasadzie zawdzięczał matce. Czyżby był półsierotą? Nie do końca. To znaczy faktycznie w rodzinie Henryka mówiono o jego ojcu jak o osobie zmarłej, ale to dlatego, że stary naszego dzisiejszego bohatera wraz ze swoją spółką robił jakieś wały finansowe i został za to skazany na wygnanie z zaboru. No ale rodzina o takich długich, honorowych tradycjach stwierdziła, że nie będzie się w takim razie do tego nic ponia przyznawać i dlatego właśnie mówiono o nim jak o osobie zmarłej. Niemniej jednak matce Henryka udało się wychować całkiem nieźle, choć nie było to zadanie proste, bo przyszły Hubal nie należał do tych dzieci, co to tylko grzecznie siedzą w kącie i czytają książki. To znaczy, żeby było jasne, czytać też lubił. Uwielbiał na przykład trylogię Sienkiewicza, ale częściej można go było spotkać, jak odstawiał jakieś tęgi imby z kolegami albo solo, bo w sumie kumpli nie potrzebował, żeby przyprawiać matkę o stan przedzawałowy. Raz na przykład w wieku 8 lat Henio spadł z konia, ponieważ uznał, że spokojnie da radę na koniu przeskoczyć krowę. Jak się domyślacie, nie do końca wyszło, a jedyne, co Henio zyskał, to wstrząs mózgu i opieprz, ale nawet to nie zabiło w nim wielkiej pasji do koni, o której jeszcze dzisiaj wspomnimy. No, kochał te zwierzęta strasznie, do tego stopnia, że jak akurat nie było żadnego w okolicy, żeby na nim pojeździć, to łapał swoją kuzynkę za warkocze i tak udawał, że jeździ na koniu, mając przy tym ogromną dawkę zabawy.
Końską dawkę, trzeba było powiedzieć. Śmieszniej by było.
Racja. W każdym razie po pewnym czasie rodzina przeprowadziła się do Krakowa, a sam Henryk zapisał się do drużyny strzeleckiej, gdzie strzelał celująco, aczkolwiek matury już sobie nie ustrzelił, choć sam później twierdził inaczej. W wojsku rozpowiadał taką wersję. Od razu sobie wyjaśnijmy to małe kłamstewko Dobrzańskiego. Otóż bardzo mu z jakiegoś powodu zależało, żeby ludzie myśleli, że się dostał na studia i faktycznie tak twierdził, że się dostał na agronomię. Tymczasem w sprawozdaniu ze szkoły średniej znajdziemy informację, że Henryk nie stawił się do egzaminu, innymi słowy, nie podszedł do matury. Zresztą nawet jakby się na studia dostał, to i tak student dobrzański nawet na pierwszy wykład by nie poszedł, bo w wakacje wybuchła pierwsza wojna światowa. Pod koniec września walki zbliżyły się do Krakowa, więc rodzina uznała, że trzeba spierniczać do Czech. Nie chodzi jednak o ten kraj, który wówczas formalnie nie istniał, a o majątek wuja naszego dzisiejszego bohatera, który właśnie Czechy się nazywał. Jednak Heniek nie zagrzał tam przesadnie długo miejsca, bo wziął szablę od swojej jego wuja i ruszył w bój po stronie austriackiej, bo z przyczyn oczywistych opcji typowo polskiej wówczas nie było. Dobrzański najpierw musiał przejść kurs podoficerski, ale to nudne, więc od razu przeskoczmy do jego chrztu bojowego w barwach drugiego pułku ułanów legionów polskich. Ułani to ci słynni żołnierze, co jeżdżą na koniach. Chyba że akurat nie ma koni, jak w oddziale Henryka, więc musiał walczyć jak piechur w okopach. Oczywiście dał radę, ale nie tylko dlatego, że był kozakiem z krwi i kości, no bo też jak inaczej określić typa, który przespał obrzucenie swojego posterunku granatami. Tak, podobno się tylko przebudził, spytał, co się dzieje, a potem się odwrócił na drugi bok i znowu usnął. Ale już w kolejnych walkach wykazał się dużo większym zaangażowaniem, a na pamiątkę tegoż zaangażowania został mu choćby brązowy medal za waleczność. Potem sytuacja się trochę popierniczyła, ponieważ Austriacy porozumieli się ze swoimi sojusznikami i w ramach tegoż porozumienia legiony trafiły pod niemieckie dowództwo. Mało kto lubi, jak mu Niemcy rozkazują, nie inaczej było też wtedy i dwie z trzech brygad legionów uznały, że one pierniczą taką robotę i absolutnie nie będą składać przysięgi na wierność nowemu dowódcy. Ale nie nasz Dobrzański, który był akurat w tej ekipie, która się Niemcom, powiedzmy, że oddała. Choć też nie na długo, bo kiedy się okazało, że jest kolejna próba wbicia Polakom noża w plecy, tym razem za pomocą traktatu brzeskiego, to nasi stwierdzili, że dobra, elo, oni w tym nie będą uczestniczyć i się zawijają. Ale niestety część dezerterów, w tym Henryka, zawinęli Austriacy i osadzili w obozie dla internowanych. Tam się Heniek pochorował, trafił do szpitala, co jednak wyszło mu na dobre, bo szybko się zorientował, że w tym szpitalu jest dużo gorzej pilnowany niż we wspomnianym obozie, co szybko wykorzystał. Tak jest, uciekł. Musiał być po tym epizodzie dość mocno styrany, ale nie planował odpoczywać, tym bardziej, że dotarła do niego informacja, że właśnie spełnia się marzenie tylu Polaków. Powstawało Wojsko Polskie. Henryk jak najbardziej w cały proces się zaangażował, stał się częścią drugiego pułku ułanów, dostał awans, szkolił rekrutów, a kiedy wybuchły rozruchy w okolicach Lwowa, to ruszył z chłopakami walczyć nie tylko o to miasto, ale i o Przemyśl, a potem stwierdził, że jeszcze pomoże w walce o Pomorze i tam również z sukcesami odbijał tereny z rąk niemieckich. Wielka wojna się skończyła, niepodległość powróciła, ale nie gwarantowało to wcale spokoju, ponieważ niebawem bolszewicy uznali, że rozszerzą na zachód swoją rewolucję, na co Polacy stwierdzili, że może jednak nie do końca, a wśród nich był oczywiście i nasz Henryk Dobrzański. W czasie walk z bolszewikami odznaczył się nie lada, choćby pod Bielawiejką, gdzie uderzenie jego ekipy skutecznie wybiło przeciwnikowi z głowy plan otoczenia sporej części naszych sił, a to oczywiście nie wszystko. Chociażby był taki most, o który starcia trwały 2 dni. Przyjechał nasz bohater, ogarnął temat w parę godzin. Innym razem zdobył gniazdo karabinów maszynowych, co podejrzewam nie jest ani bezpieczne, ani łatwe. Tego typu heroicznych akcji było zresztą więcej, więc nie ma się co dziwić, że jak kurz po uciekających Rosjanach opadł, to Henryk Dobrzański dostał Virtuti Militari, a miał dopiero 11 lat. 24, ale to i tak niewiele. Nie ma się co dziwić, że po takich osiągnięciach na froncie proponowano Henrykowi start do szkoły sztabu generalnego, ale ten odmówił, bo chciał skupić się na swojej wielkiej pasji, którą, jak wiecie, były konie. Raz niemal skończyło się to tragicznie, ale nie dla Henryka ani dla żadnego konia, tylko dla jego znajomych. Otóż musicie wiedzieć, że Henryk nie jeździł tak, wiecie, niedzielnie, tylko wyczynowo. Wygrywał zawody, jedne po drugich, w końcu trafił do reprezentacji Polski, z którą pojechał między innymi do Londynu i tam wydarzyło się coś stosunkowo zabawnego. Otóż w swojej konkurencji Henryk jako jedyny dwukrotnie przejechał bezbłędnie i był przekonany, że otrzyma nagrodę indywidualną i był strasznie wściekły, jak mu jej Anglicy nie przyznali, koledzy Henryka z reprezentacji podchodzili do tego z większym luzem i postanowili pojajcować sobie ze spiętego ziomka. Po powrocie do hotelu Dobrzański nadal był zniesmaczony jak Orban po wyborach, ale niebawem boj hotelowy przeniósł paczkę do pokoju, w którym siedział Henryk z kolegami, no i Dobrzański się rozpromienił, powiedział do kumpli: a słuchajcie, okej, chyba jednak Anglicy nie są tacy głupi, jednak są to dżentelmeni najwyższego sortu, no i ją rozpakowywać. Paczkę, w której spodziewał się, że znajdzie zasłużoną indywidualną nagrodę, tymczasem znalazł wazon, który koledzy chwilę wcześniej zawinęli z korytarza i wrzucili do paczki. Ryknęli śmiechem wszyscy poza Henrykiem. Szybko okazało się, że radość była bardzo krótka, bo Dobrzański wściekł się jak nigdy w życiu. Rozpieprzył wazon o podłogę, a potem rzucił się w stronę swojej walizki, w której koledzy na szczęście wiedzieli, że miał pistolet, to też zdążyli pouciekać z pokoju, zanim ich pozabijał, a szanse na to, jak później wspominali, były całkiem spore. Inna sprawa, że Anglicy po jakimś czasie się zreflektowali, że popełnili błąd i przyszły król Jerzy wysłał Dobrzańskiemu złotą papierośnicę z tekstem w stylu: dla najlepszego jeźdźca spośród oficerów wszystkich narodów. Kto wie, może sam bał się o swoje życie po tym, jak się dowiedział, do czego zdolny jest wściekły Henryk. Warto jeszcze wspomnieć o innych zawodach, w których brał nasz dzisiejszy bohater udział. Było to w roku 1927. Pierwszego dnia imprezy spadł z konia, stracił przytomność, ocknął się w szpitalu, jednak nie zagrzał tam miejsca długo, bo uciekł. Wsiadł w taksówkę, dotarł z powrotem na zawody, po czym bezbłędnie przejechał i wygrał. I dopiero potem dopadli go lekarze, zaciągnęli na badania i okazało się, że zwyciężył, mimo iż miał złamanych kilka żeber. Po zakończeniu sportowej kariery Henryk postanowił się ustatkować. Służył w 20. pułku ułanów, a na jednej z imprez poznał o 12 lat młodszą Zośkę, z którą względnie szybko się hajtnął, po 2 latach konkretnie. Byli fajną parą, spędzali razem ze sobą dużo czasu, podróżowali, wygrywali zawody taneczne i przynajmniej w tamtym momencie bardzo się kochali, więc nie ma się co przesadnie dziwić, że po pewnym czasie na świat zawitała ich córka. Stała się oczkiem w głowie tatusia. Uczył młodą jeździć na kucyku, zanim ta jeszcze ogarnęła, jak się chodzi. Nasz koks był bardzo szczęśliwy, ale niestety sielanka nie mogła trwać w nieskończoność. Henryk razem z najbliższymi musiał się przenieść do Chrubieszowa, gdzie został kwatermistrzem, a jego przełożonemu, dowódcy pułku, bardzo się nie podobało, że ewidentnym priorytetem Henryka była rodzina i wiecie, to nie tak, że dowódca kompletnie nie miał racji. No bo w sumie można się wściec, jak twój podwładny wydaje rozkaz wybudowania wcale nie takich tanich kortów tenisowych, ale nie dlatego, żeby żołnierze byli sprawni fizycznie, tylko z uwagi na to, że jego żona po prostu bardzo lubi ten sport. Do kolejnego zgrzytu między panami doszło, jak dowódca, zresztą bardzo słusznie, opierniczył Henka za to, że zabrakło jedzenia dla żołnierzy. No to są dosyć podstawowe obowiązki, jeśli chodzi o kwatermistrza, ale Heniek nienawidził po prostu, jak ktoś mu zwraca uwagę, więc postanowił się na szefie zemścić i zamówił cały wagon żarcia, którego nie było gdzie magazynować. No i wtedy dowódca stwierdził, że dobra, pała została przegięta i po stosunkowo niedługim czasie Henryka przeniesiono do Wilna. Wierzcie lub nie, ale i tam Dobrzański nie za bardzo mógł się dogadać z dowództwem. Za plecami mówiono o nim wieczny major, bo szans na awans z takim charakterem nikt mu przesadnie wielkich nie dawał, ale niestety jego trudny charakter zaczął się też objawiać poza pracą, do tego stopnia, że w końcu z domu wyjechała żona, zabrała ze sobą córkę, no i wtedy Henryk się w sobie bardzo zamknął, pisał jedynie do matki, żalił się jej, że nawet zastanawia się nad opuszczeniem armii, ale niebiosa miały inne plany. Dobra, nie wiem jak niebiosa, ale na pewno III Rzesza i Związek Radziecki, które wtedy postanowiły zaatakować nasz kraj. Dobrzański został zastępcą dowódcy 110 Pułku Ułanów, który walczył z Sowietami. Zostali rozbici i niestety nie chodzi tutaj o czerwonoarmistów. Dowódca zdecydował o rozwiązaniu oddziału, a Henryk stwierdził, że to są chyba jakieś jaja. postanowił razem z wierną sobie grupą żołnierzy wycofać się do Warszawy, żeby tam wziąć udział w obronie stolicy. Ilu to było ludzi? No właśnie, może trochę zeskalujmy nasze oczekiwania. Od 13 do 15 ułanów, więc nie jakaś tam kolosalna siła bojowa, aczkolwiek panowie i tak dobrze rozumieli, że każde wsparcie się przyda. Niestety nie zdążyli. Byli już praktycznie pod miastem, kiedy dowiedzieli się, że Warszawa skapitulowała. No i niektórzy żołnierze spuścili głowy, załamali się, uznali, że no to dobra, no to już koniec. Po wojnie, ale nie Dobrzański. Miał dosyć prosty plan. Z tych, którzy dalej chcieli walczyć, stworzyć oddział, potem przebić się z nim do Francji, tam dołączyć do aliantów i kontynuować walkę z Niemcami. Oczywiście doskonale rozumiał, że jest to zadanie ciężkie. To też napisał list do córki. Ciężko go nazwać pożegnalnym, natomiast faktycznie jak się go czyta, no to tak między wierszami można wyczuć, że Henryk próbował na wszelki wypadek przygotować córkę na najgorsze. Chłopaki, których wtedy w oddziale było już w okolicach 10, ruszyli w długą drogę, ale daleko nie zaszli, bo w jednej z wsi zauważyli coś bardzo ciekawego. Niemieckie ciężarówki. Dobrzański uznał, że co tak mają stać, jak mogą stać i płonąć, więc podzielił swój oddział na 3 ekipy, które z wyjątkową brawurą zaatakowały o wiele liczniejszą grupę Niemców. Efekt starcia był taki, że 2 naszych poległo, za to Niemców 20, a ciężarówki, zgodnie z założeniem dowódcy, spłonęły. Był to czas, kiedy Henryk zdecydował, że jego żołnierze będą działać pod pseudonimami. Sam przyjął ksywę Hubal, nie napocił się przy tym wyborze przesadnie srogo, bo był to po prostu jego rodowy przydomek. Również w tym czasie, czyli pod koniec października, zdecydował, że jednak kraju nie opuści, ponieważ Hubal wierzył w to, że na wiosnę przyjdą nam z pomocą alianci, no i przydadzą się na miejscu polscy żołnierze, którzy będą tę pomoc wspierać. Przez zimę powiększy swoją ekipę, będzie dalej prowadził działania przeciwko Niemcom. No plan ambitny, ale z drugiej strony Hubal to był ambitny chłop, jednak nawet on raczej nie przewidział, jakie partyzanckie imperium stworzy. W większości z nas określenie partyzanci kojarzy się najczęściej z niewielką, może kilkunastoosobową grupą brudnych, chaotycznie działających żołnierzy, którzy jedzą mech i żyją w na szybko wykopanych ziemiankach. To nie takie proste, a na pewno nie w tym przypadku. Ekipa Hubala stacjonowała we wsi Gałki i tak się rozrosła, że na początku 1940 roku liczyła już 300 osób. Hubal podzielił swoją ekipę na kawalerię i na piechotę i był to w zasadzie regularny obóz wojskowy, do którego Niemcy woleli się na wszelki wypadek nie zbliżać. Oczywiście nie przeszło to bez echa. Hubal został pochwalony przez generała Tokarzewskiego. Miał tworzyć kolejne oddziały. A skoro już ustaliliśmy, że ci partyzanci nie mieszkali w ziemiankach i nie jedli muchu, to jak wyglądała ich codzienność? Był to w zasadzie regularny obóz warowny Wojska Polskiego, więc życie toczyło się w trybie garnizonowym. Pobudka, karmienie koni, mycie, dopiero potem śniadanie, ćwiczenia, obiad, czas wolny, a w tymże czasie wolnym nasz dzisiejszy bohater lubił grywać z kolegami, którzy byli trochę starsi stopniem, w tak zwanego dupniaka. Gra tak specyficzna, co prosta, polegała na tym, że jeden z uczestników się wypinał, a ktoś inny z grających zasadzał mu kopa w kakao i potem osoba obdarowana kopem musiała zgadnąć, od kogo dostała.
Panie Hubalu, a za pana czasów to jakie wymagania miały gry? No, trzeba było mieć dupę. To na minimalnych, a optymalnie to jeszcze nogę.
A co myśleli o swoim dowódcy tacy zwykli żołnierze, wiecie, zbyt nisko w hierarchii stojący, żeby grać z Dobrzańskim w dupniaka? Uwielbiali go. Podobno mimo bardzo nieprzyjemnej sytuacji, jaką bez wątpienia jest wojna, Hubal był bardzo pogodny. Żywo też interesował się losem swoich podkomendnych. Gadał z nimi, chciał wiedzieć, kim są, skąd pochodzą. Nigdy się nie wywyższał. Nie miał jakiegoś przerostu ambicji, chociaż oczywiście czasem się denerwował. No i wtedy lepiej było być gdzieś indziej. Na szczęście żołnierze szybko wyczaili, że jest takie coś, co podpowiada, czy akurat Hubal ma zły humor. No i wtedy lepiej mu zejść z drogi. Podobno, kiedy Dobrzański się denerwował, to na jego czole pojawiała się dosyć duża pionowa zmarszczka, no i to był wyraźny sygnał, że lepiej zejść mu z oczu w trosce o własne zdrowie. Ale kiedy Hubal miał dobry dzień, to potrafił się nawet otworzyć przed swoimi żołnierzami i opowiadał choćby, co marzy mu się po wojnie. Miał na przykład straszną ochotę na safari w Afryce, bardzo lubił polować, no ale teraz to na niego się czajono i nie chodzi tylko o Niemców, ale również o własnych rodaków. Bo w marcu 1940 roku otrzymał rozkaz rozwiązania swojej partyzanckiej ekipy. Absolutnie go to zdziwiło, jak to przecież jeszcze 3 miesiące temu za swoje działania był chwalony. A tu taki rozkaz, z którym się absolutnie nie zgadzał. I teraz ktoś słusznie zauważy, i co z tego? Przecież to był żołnierz, powinien wykonać rozkaz, do cholery. No ale jak już ustaliliśmy, to nie był najłatwiejszy charakter. Miał stwierdzić, że sam rozkazu nie wykona, natomiast wszystkim swoim żołnierzom oczywiście daje wolną rękę. I musiał się pewnie trochę zdenerwować, jak się okazało, że większość żołnierzy jednak odeszła. Został z około 70 wiernymi mu żołnierzami, a miało być tylko gorzej. Mroźna zima się kończyła i Niemcy uznali, że jak tylko warunki się poprawią, no to już porządnie zabiorą się za tych śmiało sobie poczynających partyzantów, bo ludzie Hubala, mimo że zredukowani jeśli chodzi o liczbę, to nadal byli potwornie groźni. Sprali Niemców 30 marca, a potem 1 kwietnia, no i hitlerowcy stwierdzili, że dobra, pała została ostatecznie przegięta i przeciwko naszym skrzyknęli jakieś 8 tysięcy żołnierzy. Zaczęli partyzantów coraz mocniej okrążać, ale najlepsze jest to, że naszym udało się z tego okrążenia uciec, choć wtedy rozpierzchła się Hubalowi piechota i zostali już pod nim tylko konni. Tymczasem Niemców aż tyle pało z wściekłości, no bo nadal nie byli sobie w stanie poradzić z partyzantami. O Niemcach można wiele złego powiedzieć, ale na pewno nie to, że brak im pomysłowości. Niestety. Uznali więc, że skoro nie mogą w łatwy sposób wykosić partyzantów fizycznie, to ich najpierw złamią moralnie. Wiedzieli bowiem, jak ważny dla polskiego żołnierza jest honor, a ciężko o lepszy tego przykład niż właśnie Hubal. Niemcy w ramach kary za działalność partyzantów zaczęli pacyfikować okoliczne wsie. Hubal po kilku dniach dowiedział się, że Niemcy spalili 2, a Związek Walki Zbrojnej za to, że nie zastosował się do rozkazu, wydał na niego wyrok śmierci. No chłop się załamał na myśl, że przez jego działania, jego i jego ekipy, no ale on był dowódcą, cierpią niewinni ludzie, a jego rodacy uważają go za zbrodniarza. Dobrze, że nie znał prawdy, bo ta była jeszcze gorsza. Niemcy spacyfikowali nie 2, a 31 wsi i w efekcie zginęło ponad 700 osób. Niemniej jednak Hubal po tym wszystkim postanowił, że już nie będzie narażał niewinnych i jego partyzanci przestali stacjonować po wsiach, na co tylko czekali Niemcy, którzy coraz skuteczniej zaczęli naszych okrążać. Nie była to jednak sytuacja bez wyjścia. 28 kwietnia do miejsca, w którym stacjonowali partyzanci, przybył lokalny leśniczy i przywiózł dla Hubala ciuchy, cywilne ciuchy. Powiedział: Heniek, ty się nie wygłupiaj, bierz to, zakładaj i przeczekaj hitlerowską obławę w jednej z okolicznych wiosek. No i w zasadzie to brzmiało absolutnie rozsądnie. Niewiele więcej można było zrobić. Przecież partyzanci nie mieli szans w starciu z kilkoma tysiącami Niemców. Najlepiej było to wszystko przeczekać, no a później przecież można było kontynuować walkę, ale nie! Hubal był uparty jak cholera. Stwierdził, że honor nie pozwala mu zdjąć munduru, który będzie nosił do końca życia i jakoś się postara swoich ludzi wyprowadzić. 30 kwietnia 1940 roku partyzanci zatrzymali się w okolicach Anielina. Wszyscy padali ze zmęczenia, więc wystawili tylko jednego wartownika, który niestety też sobie przysnął, a po otwarciu oczu zobaczył najgorszą rzecz, jaką można zobaczyć po otwarciu oczu, mianowicie Niemca mierzącego do nas z karabinu. Nie wiadomo jak, ale jakimś cudem udało mu się ten karabin wyrwać i uciec, ostrzegając resztę oddziału. Nasi zaczęli się wycofywać, ale Niemcy strzelali jak w transie. Części żołnierzy faktycznie udało się uciec, ale Hubal akurat jak wsiadał na konia, to dostał kulę prosto w serducho. Niemcy zabrali zwłoki naszego dzisiejszego bohatera, a jak z całą pewnością już ustalili, że tak, to jest właśnie on, to jest ten kultowy przywódca partyzantów, to jeszcze bez absolutnie żadnego szacunku podpalili ciało, a to, co z niego zostało, pochowali w jakimś przypadkowym miejscu. Poszukiwania szczątków Hubala trwają w zasadzie do dziś. Żołnierze, którym udało się uciec o śmierci dowódcy, dowiedzieli się jeszcze tego samego dnia pod wieczór, no i na pewno zrobiło im się bardzo smutno, ale uznali też chyba, że nie mogą teraz zrobić tego dowódcy i po prostu odpuścić. Kontynuowali więc walkę jeszcze przez niemal 2 miesiące, to dłużej niż Francja, na wieść, o której poddaniu się oddział dopiero się rozwiązał. Henryk Hubal Dobrzański może i miał rodzinne predyspozycje do zostania bohaterem, ale tak jak już na początku stwierdziliśmy, geny nie gwarantują jeszcze sukcesu. On swoją legendę zbudował swoimi dokonaniami, a nie jechaniem na rodzinnej opinii. Jak już na czymś jechał, to na koniu. Tak, bywał czasem trudny we współpracy, ale był też bardzo honorowy, zaangażowany i do końca pełen energii. To ostatnie zresztą to pewnie nie tylko kwestia charakteru, ale również faktu, że z racji swojej profesji, ale też czasów, w których przyszło mu żyć, miał jej zazwyczaj pod dostatkiem. A wiecie co? Nie, spokojnie, nie będziemy wam teraz rzucać frazą w stylu: chcecie mieć tyle energii co Hubal? To pijcie Holi, no... Bez przesady, to tak nie działa, nie ma co wam kitu wciskać, natomiast ziomki z Holi faktycznie robią bardzo spoko napitki, zdecydowanie przydatne, jak potrzebujecie energetycznego kopa albo nawodnienia po treningu lub też imprezie. Czy to jakiś energetyk? Nie do końca. To wyborna alternatywa dla przesłodzonych napojów, których od groma znajdziecie na sklepowych półkach. Czym się różnią? Składem, to najważniejsze. Zero cukru, więc kalorii jest tu naprawdę mało. Co więcej, próżno tu szukać tauryny, są za to witaminy, naturalne aromaty i smaki. O matko, tak, smaki są absolutnie w dechę, a teraz są też takie nowe o smaku letnich koktajli. Dobra, panie! A ile za butelkę? Holi nie jest w butelkach, tylko w proszku, który mieszacie z wodą w shakerze. Kupujecie od nich taką puchę i z niej wychodzi 50 porcji, a każda w zależności od wersji Holi to jest tak od 3 zł do 3,50, tak to wychodzi. No i co też bardzo, bardzo istotne, produkujemy w ten sposób zdecydowanie mniej śmieci, niż gdyby każda z tych porcji była zapakowana w oddzielną butelkę czy tam puszkę. Jako że Holi ma absolutnie kolosalny wybór swoich produktów, od linii Energy aż po milkshake'i, no to zdecydowanie najlepszym sposobem, żeby się przekonać, co jest dla was najlepsze, najsmaczniejsze, będzie zamówienie zestawu degustacyjnego na start. To może być klasyczny starter set, ale jeżeli zdecydujecie się na wersję deluxe, to teraz dostaniecie jeszcze od nich za darmo termoshaker, w którym nie tylko elegancko sobie Holi wymieszacie, ale też jak dodacie kostki lodu, to dzięki niemu będziecie się mogli cieszyć dłużej zimnym napitkiem. A jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, to mamy dla was kod zniżkowy. Sprawdźcie więc koniecznie, co ma dla was Holi. Link znajdziecie w opisie. A my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było Holi.